Siła komunikacji, neuronauka, psychologia i rytuał rozmowy. Tekst przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Rozmowa jest jednocześnie technologią i rytuałem. Technologią, ponieważ przetwarza informacje w skoordynowane działanie. Rytuałem, gdyż reguluje nasze więzi, tożsamości i poczucie przynależności. Charles Duhigg proponuje praktyczną mapę tej technologii. Sugeruje on, że zazwyczaj prowadzimy konwersacje jednego z trzech typów. Pierwszy to rozmowa praktyczna, skupiona na pytaniu, o co naprawdę chodzi. Drugi to rozmowa emocjonalna, badająca, jak się czujemy. Trzeci zaś to rozmowa społeczna, która definiuje, kim jesteśmy. Kluczem do skuteczności jest rozpoznanie dominującego nurtu i dostrojenie się do niego. Obowiązuje tu tak zwana zasada dopasowania. Nie jest to jednak kolejna retoryczna moda, lecz wniosek płynący z wielu pól badawczych, od neuronauki komunikacji, przez psychologię społeczną, aż po etologię interakcji grupowych. Duhigg nie wymyśla nowej planety. On porządkuje układ słoneczny, w którym poszczególne ciała niebieskie były przez dekady odkrywane przez neurobiologów, psychologów i praktyków negocjacji. Jego teza na fundamentalnym poziomie znajduje potwierdzenie w mechanizmie sprzężenia mózg do mózgu, opisanym przez neuronaukowca Uriego Hassona i jego zespół. Gdy komunikacja jest skuteczna, aktywność neuronalna mówcy i słuchacza synchronizuje się w czasie i przestrzeni. Kiedy rozmowa się załamuje, to sprzężenie po prostu zanika. To nie jest poetycka metafora, lecz twardy, biologiczny korelat, zarejestrowany za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego podczas naturalnych sesji opowiadania i słuchania historii. Badania Hassona dowodzą, że im lepsze zrozumienie, tym głębsze sprzężenie. Czasem dochodzi do zjawiska, w którym mózg słuchacza antycypuje aktywność mózgu mówcy, a opóźnienie sygnałów niemal znika. To doskonale ilustruje, dlaczego zdarza nam się kończyć zdania za osoby, z którymi jesteśmy idealnie na tej samej fali. Dla analitycznego porządku warto wyróżnić trzy fundamentalne tryby rozmowy. Pierwszy, praktyczny, dąży do konkretnych rozstrzygnięć, a jego paliwem są cele, dane i scenariusze. To klasyczna domena negocjacji opartych na interesach. Charles Duhigg dorzuca tu kluczowe ostrzeżenie. Zanim rozrysujesz mapę interesów, sprawdź, czy twój rozmówca w ogóle jest mentalnie gotów do rozmowy o sednie sprawy. Drugi tryb, emocjonalny, ma na celu rozpoznanie i uregulowanie afektu. Zgodnie z konstruktywistyczną teorią emocji, którą sformułowała Lisa Feldman-Barrett, nasz mózg nie jest pasywnym odbiornikiem, lecz aktywnym konstruktorem uczuć. Wymaga to języka o dużej precyzji, zwanej granulacją emocjonalną, oraz rytmu, który daje systemowi nerwowemu czas na synchronizację. Wreszcie trzeci tryb społeczny dąży do ochrony i renegocjacji tożsamości, dotykając reputacji, ról i przynależności. Tu czyha zagrożenie stereotypem. Zjawisko, w którym sama aktywacja negatywnej etykiety obniża naszą sprawność i podnosi lęk. Podobnie działa zagrożenie tożsamości, kiedy ktoś narzuca nam kategorię, której nie akceptujemy. W takich warunkach argumenty rzeczowe stają się bezużyteczne. Przeważa bowiem nadrzędna potrzeba zachowania twarzy. Jeśli przyjąć, że rozmowa to dynamiczne strojenie mózgów, centralny zabieg Duhigga staje się niemal intuicyjny. Jego trzy typy rozmów odpowiadają trzem dominującym konfiguracjom neuronalnego przetwarzania. Rozmowa praktyczna mobilizuje sieci wykonawcze oraz logikę kosztów i korzyści. Emocjonalna czerpie z szybkich predykcji afektywnych. Społeczna zaś angażuje sieci introspektywno-dospołecznych. Kluczowa jest tu zwłaszcza tak zwana sieć stanu spoczynkowego, znana jako Default Mode Network. Wbrew swojej nazwie stanowi ona ogniwo organizujące myślenie o sobie, innych i wzajemnych relacjach. Badania pokazują, że jest to system aktywny podczas myśli płynących od wewnątrz, opartych na autorefleksji i pamięci autobiograficznej. Aby jednak ta opowieść nie była wyłącznie wywodem neuronaukowym, należy sięgnąć do psychologii poznawczej. Słynny podział, który wprowadził Daniel Kahneman na system pierwszy i system drugi, trafnie odzwierciedla dwa style umysłowych obliczeń. Pierwszy jest szybki i asocjacyjny. Drugi zaś powolny, mozolny i sekwencyjny. Rozmowa praktyczna jest w duchu systemu drugiego. To deliberacja i chłodny bilans zysków i strat. Z kolei rozmowy emocjonalne często napędza system pierwszy, gdzie króluje logika podobieństw, a narracje i metafory zyskują ogromną siłę perswazyjną. Rozpoznanie, który motor poznawczy w danej chwili dominuje u rozmówcy, pozwala dobrać adekwatną odpowiedź. W tym miejscu na scenę wkracza zasada dopasowania. Charles Duhigg sugeruje, by najpierw zdiagnozować typ rozmowy, a dopiero potem dobrać do niej narzędzia. To nie jest społeczny kameleontyzm. To świadome wejście w tryb, którego wymaga sytuacja. Jednak popularne zalecenie – wejdź w czyjeś buty. Bywa złudne. Badania, które przeprowadził Nicholas Epley, pokazują, że próba przyjęcia perspektywy nie zwiększa trafności odczytywania cudzych stanów. Znacznie skuteczniejsze jest pozyskiwanie perspektywy, czyli po prostu pytanie, aktywne słuchanie i weryfikowanie zrozumienia. Najlepszy prezent, jaki możemy dać czyjemuś umysłowi, to nie próba odgadnięcia jego zawartości, ale proste, szczere pytanie. W sercu koncepcji Duhigga leży zestaw reguł, które mają przekształcić zwykłą wymianę zdań w tak zwaną rozmowę wyjaśniającą. Składają się na nią cztery filary. Pierwszy to rozpoznanie rodzaju konwersacji. Drugi to ujawnienie własnych celów i pytanie o intencje drugiej strony. Trzeci to dzielenie się emocjami i badanie cudzych uczuć. Czwarty zaś to kontrola wpływu tożsamości na dialog. Dopiero razem tworzą one spójną architekturę, w której rozmowa staje się technologią porozumienia, a nie jedynie transferem danych. Jak pisał Lew Wygocki, słowo pełni funkcję znaku tylko wtedy, gdy jego znaczenie jest wspólne. W przeciwnym razie dialog zamienia się w dwa równoległe monologi. Dopasowanie nie oznacza zgody, lecz świadomą decyzję, by wejść w tryb przetwarzania naszego rozmówcy. Rozmowa to znacznie więcej niż wymiana danych. Jak uczy lingwistyka antropologiczna, jest to zawsze performance kultury. Dlatego mapa Duhigga musi zostać nałożona na siatkę różnic cywilizacyjnych. W cywilizacji chińskiej kompasem jest pojęcie he, czyli dążenie do harmonii. Zachodnia rozmowa praktyczna zostaje tu przefiltrowana przez logikę konfucjańskiego obowiązku. Kluczowe decyzje zapadają często poprzez sygnały pośrednie, milczenie, zmianę tonu czy aluzję. Tutaj zasada dopasowania realizuje się przez unikanie konfrontacji. Zupełnie inny pejzaż roztacza kultura hinduska, sanskryt, z jego bogactwem opisującym stany świadomości, sprzyja rozmowie emocjonalnej jako poszukiwaniu sensu. Kategoria rasa, czyli esencja emocjonalna, pokazuje, że rozmowa o uczuciach jest współtworzeniem duchowego doświadczenia. Tu zasada uważaj na tożsamości nabiera dramatycznej ostrości, gdyż rozmówca broni całej kosmologicznej hierarchii, której jest częścią. Jeszcze inaczej rytm rozmowy pulsuje w cywilizacjach afrykańskich, gdzie akcent pada na wymiar wspólnotowy. Koncepcja Ubuntu jestem, ponieważ jesteśmy, czyni z rozmowy społecznej fundament istnienia. Praktyczne decyzje podejmowane są tam po długich konsultacjach, w których siłę dowodu ma historia lub przysłowie, a nie sucha kalkulacja. Niewerbalna warstwa komunikacji bywa nazywana ciemną materią rozmowy. Nie widać jej w stenogramach, a jednak to ona grawitacyjnie spaja treść w spójną całość. Psycholog Albert Mehrabian wskazywał, że w sytuacjach nacechowanych emocjonalnie aż 55% przekazu odbieramy poprzez mowę ciała, 38% przez ton głosu, a zaledwie 7% przez słowa. Choć ten podział nie jest uniwersalnym prawem fizyki, ukazuje potęgę kanałów pozajęzykowych. W praktyce niewerbalność działa jak niewidzialny reżyser. W rozmowach emocjonalnych westchnienie, drżenie głosu czy łagodny uśmiech potrafią nieść więcej prawdy niż najdłuższa opowieść. Wszystkie cztery zasady Duhigga są zakorzenione w tej niemej warstwie. Rozpoznanie typu rozmowy bywa możliwe wyłącznie dzięki sygnałom pozawerbalnym. Kultura czyni te sygnały polifonicznymi. W cywilizacji chińskiej milczenie bywa oznaką zgody i głębokiego szacunku. W zachodniej interpretacji często odczytuje się je jako brak reakcji. W Indiach charakterystyczne kiwanie głową wprowadza dodatkową warstwę kodów, niemal nieprzetłumaczalną dla cudzoziemca. W Afryce subsaharyjskiej kluczowy jest dotyk i rytm wspólnego śmiechu. Różnice w dystansie interpersonalnym, czyli tak zwana proksemika, również zdradzają odmienne kody. To, co dla jednych jest znakiem szacunku, dla innych bywa afrontem. Teoria trzech rozmów swoje najostrzejsze zastosowanie znajduje tam, gdzie stawką jest pokój między narodami lub spójność wirtualnej wspólnoty. Historia XX wieku dostarcza przykładów, w których dopasowanie rejestrów zaważyło na losach świata. Podczas kryzysu kubańskiego w 1962 roku Nikita Chruszczow wysłał do Johna Kennedy'ego dwa listy. Pierwszy był emocjonalny, drugi zaś stanowił twardy manifest żądań. Kennedy odpowiedział wyłącznie na ten pierwszy, świadomie dopasowując się do tonu, który stwarzał przestrzeń dla deeskalacji. To podręcznikowy przykład rozpoznania rodzaju rozmowy. Przestrzeń cyfrowa działa jak filtr, który odcedza z rozmowy jej niewerbalną tkankę. Wideokonferencje zacierają subtelności mowy ciała, a komunikatory tekstowe niemal doszczętnie je niszczą. Psychologowie nazwali to zjawisko efektem rozhamowania online. Gdy znikają hamulce w postaci kontaktu wzrokowego, język staje się ostrzejszy. W odpowiedzi na tę cyfrową afazję stworzyliśmy arsenał protez. Pliki GIF i znaki emoji to nasze cyfrowe mikroekspresje. Próba przywrócenia tonu. W dojrzałej komunikacji zdalnej pojawia się reguła jawności intencji. Przed spotkaniem moderator pyta wprost, czy celem jest podjęcie decyzji, czy wysłuchanie żalów. To świadome wdrożenie zasad Duhiga w trudnym środowisku. Do tego pejzażu wkracza jednak nowy aktor, sztuczna inteligencja. Modele językowe wchodzą w przestrzeń dialogu jako partnerzy i moderatorzy. Czy klasyfikacja Duhiga pozostaje tu adekwatna? Tak, lecz z poprawką. Rozmowa praktyczna to domena, w której sztuczna inteligencja czuje się najpewniej. Rozmowa emocjonalna, choć maszynie obca, bywa przez nią zręcznie symulowana. Największe wyzwanie stanowi jednak rozmowa społeczna. Maszyna nie posiada tożsamości, ale uczestniczy w polu, gdzie stawką jest tożsamość człowieka. Jeśli algorytm nie rozpozna wagi roli społecznej, może niechcący ją podważyć, na przykład usuwając wypowiedź, która dla grupy była ważnym rytuałem. W erze sztucznej inteligencji zasada dopasowania zyskuje nowy wymiar. Trzeba dostroić się nie tylko do trybu rozmówcy, ale również do jego przekonań o roli maszyny. Można postawić tezę, że wymusza to wprowadzenie piątej zasady – metadopasowania. Polega ona na tym, by rozmówcy świadomie określili, czy w danym momencie technologia pełni rolę kalkulatora, emocjonalnego lustra, czy społecznego moderatora. Rozmowa nie jest jedynie wymianą danych, lecz pierwotnym mechanizmem regulującym życie społeczne. Od tego, jak rozmawiamy, zależy, czy nasze wspólnoty potrafią twórczo rozwiązywać konflikty, czy też pogrążą się w chaosie niezrozumienia. W świecie coraz bardziej zapośredniczonym przez technologię, powrót do fundamentów ludzkiego porozumienia staje się nie tylko wyborem, ale koniecznością.